Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Jacek Romanek, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN w Lublinie. Rozmawiamy o dekomunizacji przestrzeni publicznej w związku z tym, że no, można powiedzieć, mamy kolejną nową odsłonę tego procesu. 20 kwietnia w miejscowości Siedlec w województwie wielkopolskim został zdemontowany pomnik poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej. No właśnie, to był też taki moment, w którym też padło dużo takich deklaracji, że no, już dziś musimy skończyć z obecnością w przestrzeni publicznej sowieckich pamiątek. Jak mówił prezes IPN Karol Nawrocki, w kraju mniej więcej 60 takich miejsc jest przygotowanych, które mają zostać i też zostały w tych ostatnich dniach demontowane. Jaka jest skala tego procesu na Lubelszczyźnie, bo mamy Włodawę i pomnik upamiętniający wspólne walki, jak to zostało określone, wojsk polskich i sowieckich.
Tak, faktycznie IPN jest tym ciałem, które opiniuje tak naprawdę, bo to wojewoda, tak, tutaj warto powiedzieć, wydaje ostateczną decyzję, jeśli chodzi o usunięcie. I to usunięcie odbywa się na koszt właściciela nieruchomości, terenu, na którym stoi taki pomnik. Natomiast IPN jest takim organem, który ma wcześniej przygotować tą bardziej historyczną część i zaopiniować konkretnie to miejsce, wydarzenie, czy też tak naprawdę no, fakt, którego dotyczy pomnik, czy też tablica. Mamy kilkadziesiąt takich miejsc w kraju. Całe szczęście coraz mniej ich zostaje. Natomiast to jest proces, który pewnie jeszcze będzie trwał jakiś czas, zanim zdołamy też prawnie rozwiązać wszystkie kwestie. Jeśli chodzi o Lubelszczyznę, no tutaj trzeba powiedzieć, takich miejsc już nie ma dużo. Znaczy, no, nie można użyć, że nie ma dużo, bo one de facto powinny już dawno zniknąć.
Każde,
z tej przestrzeni.
Każde, jest to za dużo.
Każde, które jest, dokładnie, nie powinno mieć miejsca. Natomiast tak naprawdę w tym momencie mamy dwa takie miejsca, które w jakiś sposób przykuwają naszą uwagę i nasze działanie tutaj co do ich przyszłości, najbliższej przyszłości tak naprawdę. Jest to wspomniana właśnie Włodawa i pomnik wspólnego czynu rzekomo Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej. I mamy takie miejsce na Portowym Wzgórzu. Tutaj to drugie miejsce ma dużo mniej, może niesie dużo mniej emocji, jeśli chodzi o samą kwestię, bo też ma mniej obrońców, a właściwie tych obrońców nie ma tak naprawdę. Jest to taki niewielki pomnik, który pierwotnie stał w miejscu, gdzie jest teraz takie duże upamiętnienie walk na Portowym Wzgórzu, tam gdzie widzimy taki wybuch, cztery sylwetki żołnierzy, oczywiście na nich mamy sierp i młot i gwiazdę na dwóch z nich, także ewidentnie wskazują na zabarwienie oddziałów, które tam walczyły. I ten pomnik kiedyś pierwotnie stał tutaj, potem został około 2 kilometry dalej, jak gdyby przeniesiony w las. Też my do dzisiaj nie wiemy, nie znamy powodów, dlaczego wtedy akurat tam się znalazł, bo to jest taka tylko szlak turystyczny. Tak. Znaczy to też jest miejsce historycznych walk tych oddziałów. Nie konkretnie akurat tych, bo tam, gdzie pomnik jest, czy w okolicy, to walczyły akurat oddziały polskie, czy zabezpieczały te odcinki, które gdzieś tam groziły przełamaniu linii obrony partyzantów, ale pomnik tam został przyniesiony, przez wiele lat tam stał. W tym momencie nawet technicznie troszeczkę się rozpada, więc to też jest, może stanowić jakieś zagrożenie kiedyś tam dla kogoś, kto ewentualnie podejdzie. Natomiast to są takie dwa najbardziej dla nas interesujące miejsca. Jedno i drugie jest no, jak gdyby obiektem rozmów i tutaj lubelskiego oddziału IPN-u, jak i centrali w Warszawie, aby te pomniki w najbliższym czasie zostały zabrane z tych miejsc. Oczywiście Włodawa jest dużo bardziej gorącym tematem, takim bardziej problematycznym w związku z tym, że no, władze samego miasta nie do końca chyba są przekonane co do słuszności takich działań.
Jak długo ten proces, zdaniem pana profesora, może potrwać? No właśnie eliminowania z przestrzeni publicznej tych znaków, tych miejsc.
Tak jak powiedziałem, nie mamy ich dużo już teraz. Wiemy też, że są takie pojedyncze zgłoszenia z niektórych gmin, które tam gdzieś odnajdują jeszcze jakieś takie czy kamienie, czy tablice z symboliką sierpa i młota, czy czerwonej gwiazdy i które zwracają się do nas o to, żeby to faktycznie zabrać stamtąd. Wcześniej chcą poprzedzić to uchwałami rad gminy chociażby, żeby to było zgodnie, że tak powiem, z jakąś pewną procedurą. Ja myślę, że w związku z tym, że mamy tych obiektów bardzo niewiele, takich, które gdzieś budzą emocje, bo też pamiętajmy, że są sytuacje, w których czasami funkcjonuje taka inflacja w przestrzeni publicznej, że to nie jest tylko pomnik, ale chociażby również pomnik na miejscu pochówku żołnierzy Armii Czerwonej.
To jest zdarzają istotne, się takie sytuacje. Bo zapisy ustawy z 2016 tak. roku też
wyłączają tak, cmentarze jest taki z tej ustawy.
Tak. Cmentarze, ale też muzea zdaje się chociażby.
Tu chodzi o to, że ewentualnie miejsca, pewne wystawy robione przez artystów do konkretnego przekazu nie podlegają takim działaniom, czy chociażby ludzie, którzy zbierają pamiątki po tamtym okresie, też nie mogą nagle ukrywać, jeśli eksponują gdzieś swoje zbiory. Natomiast tutaj wkraczamy to konkretnie w jedną przestrzeń, czyli to przestrzeń publiczną, dostępną dla wszystkich obywateli, czy wszystkich mieszkańców danego obszaru, w której taka symbolika istnieje. Oczywiście z wyłączeniem, tak jak powiedzieliśmy, cmentarzy.
Prezes IPN o tych cmentarzach też mówił, że ingerencja akurat w te miejsca spoczynku, to byłaby wręcz aktem barbarzyństwa.
Nie, każde cywilizowane społeczeństwo czy kraj nie niszczy grobów, niezależnie czy to są groby jego mieszkańców, czy też kogoś, kto spoczął tutaj w takich czy innych okolicznościach, bo wiadomo, że historia Polski jest dosyć burzliwa, więc mamy groby przecież i pierwszowojenne, mamy groby 20 roku i też groby Sowietów z 20 roku, i chociażby, nie wiem, jak się cofniemy dalej, to i powstańców i tych, którzy tłumili powstania, więc tutaj nie jest chyba celem normalnego społeczeństwa, czy też rozsądnego do tego, żeby niszczyć jakikolwiek taką symbolikę. To jest miejsce spoczynku, miejsce kogoś, kto już, że tak powiem, swoje życie zakończył, więc nie ma sensu tutaj do tego wracać. Natomiast te miejsca, ale też można się już zastanawiać, czy ewentualnie bramy jakieś, nie bramy, które prowadzą w te miejsca, a nie są konkretnie cmentarzami, czy one na przykład powinny zawierać, czy wskazać.
Zdaje się też, jest z tym pewien problem, czy może być problem, bo ustawa zdaje się też wyłącza te elementy budowli wpisane do rejestru zabytków, więc tam też...
Pod warunkiem, że konserwator zabytków wyrazi zgodę.
Zgodę, tak.
Tutaj mamy to furtkę jednak, tak? Właśnie ten argument z tym konserwatorem zabytków, czy ochroną zabytków, jest chyba jednym z takich najważniejszych argumentów, którym jest argumentem obrony właśnie władz Włodawy, niestety, co do pomnika w Włodawie, dlatego że faktycznie ustawodawca pozostawił tą pewną furtkę, celowo i właściwie, bo też wiadomo, że zabytki rządzą się, czy ochrona zabytków się rządzi własnymi prawami i też musimy tego pilnować. Natomiast to, co jest we Włodawie, w centrum miasta, jest wpisane w ten generalnie plan zabytkowy tej starówki, czy tam centrum miasta. Natomiast tutaj mamy o tyle śmieszną sytuację, bo konserwator zabytków de facto zgodził się w swoim piśmie przesłanym do władz i do lubelskiego oddziału IPN-u, ale i do władz Włodawy, które o tym doskonale wiedzą, że ten pomnik faktycznie wyraża zgodę na jego rozbiórkę. Tylko muszą wystąpić władze lokalne, czyli właściwie gospodarz tego terenu i właściciel tego terenu. I tutaj się pojawiają te pewne schodki, bo jeśli IPN wydał stosowną opinię, jeśli wojewoda wydał decyzję co do faktycznie i zwrócił się wcześniej jeszcze do konserwatora, który też widzi konieczność faktycznie zmiany tego miejsca, bo ona, mówiąc uczciwie, ona nie jest ładne. To już odchodząc od tego, czy ono jest właściwe, czy nie, to takie pomniki naprawdę zniknęły. One nic nie wnoszą. Taka sztuka, która za PRL-u istniała, tak? I teraz pytanie, czy włodarze Włodawy są w stanie zrozumieć to, że być może mogą upiększyć nawet to miejsce, oddając cześć chociażby lokalnym bohaterom albo wydarzeniom, które nie budzą kontrowersji, jak chociażby, nie wiem, przecież można coś zrobić z okresu II wojny światowej, bo przecież front przechodził przez Włodawę, przechodziły i polskie jednostki wojskowe tam. W okolicach toczyły się też walki tak naprawdę, więc tutaj może warto, jeśli chcą zachować tą pamięć w tym miejscu, że to było miejsce historyczne, związane z jakimiś tam wydarzeniami, to może warto iść w kierunku osób, które nie będą budziły kontrowersji, ale będą wydarzeniami z historii państwa polskiego, które są dobrze odbierane i takie pełne heroizmu, czy obrony naszej ojczyzny. I czemu młode pokolenie ma nie spotykać się pod pomnikiem, który będzie też ich uczył czegoś, nie? Z
pojawia
historii.
Się też argument, że to jest taki proces licytowania się na bohaterów.
Tak chyba jest w Polsce od dawna, nie? Że jednak każdy będzie się przebijał, kto ma być może większego, albo kto znajdzie większy defekt tego, który już istnieje, bohatera. No ale myślę, że Armia Czerwona nie może być bohaterem, który nie ma, która ma tylko defekty de facto, bo przecież odkąd mamy ją na swoim, czy mieliśmy, nie chcąc, na swoim terenie, no niczym dobrym nie zasłynęła tak naprawdę poza obozami, poza represjami, poza pacyfikacjami. To ona zastąpiła tak de facto w 1944 roku Niemców. Bo przecież pamiętajmy, że przez rok czasu mniej więcej, od lat, od no, jesieni 1944 do wiosny 1945, cała Lubelszczyzna była poddana represjom w postaci masowych wywózek, deportacji i wręcz masowego wyłapywania wszystkich tych, którzy byli, mieli być, czy też byli oponentami nowej władzy. Więc i to wszystko robiła Armia Czerwona, bo to nie Urząd Bezpieczeństwa, czy milicja, która wtedy tworzyła się też, bo ona tej siły sprawczej nie miała jeszcze. To Armia Czerwona była tym motorem napędowym tworzenia nowych władz. Więc nie można się odnieść, że oni są w jakikolwiek sposób dla nas bohaterami. Może są bohaterami dla...
Chociaż rosyjscy historycy, co także się teraz pojawia, oni się też uaktywnili przy okazji tych działań IPN-u, że no właśnie to był ten nadrzędny cel,
żeby zwolili
likwidację nas... od faszyzmu.
Tak. Tak. No ale to była likwidacja faszyzmu, zastąpienie go komunizmem. No więc tak naprawdę ja rozumiem, że też, no, docenimy to, że no, w końcu ktoś tych Niemców pokonał, tak? No, nie byli to Polacy, bo tej mocy sprawczejśmy nie posiadali jako armia i jako państwo. No, Armia Czerwona była w koalicji i była państwem, które się znacząco przychyliło do pokonania Niemiec tak naprawdę. Więc oni no faktycznie przeszli przez ten obszar, no ale te uregulowania polityczne, które były no, zawarte ponad głowami państwa, czy państwa polskiego de facto wtedy, podziemnego państwa polskiego, czy tego na emigracji, jeśli chodzi o nasze władze, no to te uregulowania były bez konsultacji z Polską. I to, co przyniosły, to przyniosły nam jak gdyby wpadnięcie w pewną strefę wpływów, no niestety, Związku Radzieckiego i całkowitą zależność od tego kraju, od tego państwa. A więc ta armia, owszem, może przypędziła jednego zbrodniarza, ale zastąpiła go de facto kolejnymi.
O, panie profesorze, czy nie ma zagrożenia, to trochę oczywiście prowokacyjne pytanie, ale że jeśli rzeczywiście skutecznie wyrugujemy komunizm z polskiej przestrzeni publicznej, to o nim i o jego skutkach po prostu zapomnimy?
To trudne pytanie tak naprawdę, bo w zależności od tego, w jakim kierunku będzie szła też edukacja, chociażby w szkołach, czy może tak, na ostatnich tych kilkanaście lat, kiedy my dostaliśmy dostęp do wielu materiałów, które pozwolą nam ten komunizm wręcz rozliczyć tak naprawdę za jego działalność i za to, jak państwo funkcjonowało, czy to, co się wydarzyło w tych 50 latach, jeśli chodzi o wewnętrzne relacje w państwie polskim, ale nie tylko, to na pewno powoli wyprzemy. No bo tak naprawdę to będzie jedna z epok, można powiedzieć brzydko, funkcjonowania naszego kraju, tak? Natomiast ja myślę, że patrząc na podstawę programową szkół czy pamięć, no jednak ludzie chyba idą do przodu, idą z życiem. Oni raczej nie będą rozpamiętywali. Owszem, zawsze jest część społeczeństwa, która jest na tyle świadoma, która jest też zainteresowana historycznie, żeby swoją wiedzę pogłębić, że oni faktycznie na pewno będą wspominali, czy będą świadomi też tego, co to był za okres. Ale jeśli, tak jak pan dyrektor ma rację, nie będzie znaków tej obecności wtedy, to tak naprawdę on stanie się no, odległą historią. No, tym bardziej, że już coraz bardziej ten czas mija i mamy zupełnie inne realia.
No to właśnie o tych realiach w takim razie jeszcze porozmawiajmy, bo dziś ten proces dekomunizacji przestrzeni publicznej, wkraczający w jakąś kolejną fazę, miejmy nadzieję, że rzeczywiście ostatnią, kulminacyjną, toczy się w no, absolutnie wyjątkowym momencie, kiedy mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, ale też zresztą nie tylko od 24 lutego, ale od co najmniej kilku czy kilkunastu wręcz lat aktywną propagandą rosyjską, propagandą historyczną samego prezydenta Rosji Władimira Putina. Jakie to ma znaczenie i jaka to jest może właśnie lekcja związana z tymi działaniami Instytutu Pamięci Narodowej i z tymi działaniami jakby o charakterze państwowym, nazwijmy to?
Może nie lekcja, tylko pewna powtórka z historii tak naprawdę, bo faktycznie ta propaganda kremlowska jest obecna w Polsce właściwie od 89 roku, no, pewnie z różnym natężeniem, czym nawet być może nie mamy czasami świadomości tego, jak ona tam działa. Natomiast no, teraz mamy taką wyjątkową sytuację, bo pamiętajmy, że ta wojna na Ukrainie to nie od tego roku, tylko ileś lat wstecz.
Dokładnie.
Natomiast wtedy ona raczej rozegrała się na wschodzie Ukrainy. Ona jak gdyby nie dosięgnęła tak fizycznie państwa polskiego. Teraz mamy, poza uchodźcami oczywiście, mamy te stałe relacje z wydarzeń militarnych. I mamy taką, ja myślę, że no, pewnie starsi osoby być może mają taką większą powtórkę troszeczkę, albo im tak się wydaje, z tego, co my przeżyliśmy w 1939 roku de facto, bo owszem, możemy mówić o tym, że Armia Czerwona tutaj przyszła, wyzwoliła, poszła dalej, ktoś będzie nam podawał argument, przecież dzięki temu mieliście wtedy, tak jak to Rosjanie podają, wolne państwo, ale jak widzimy skalę zbrodni chociażby dokonywanych na Ukrainie teraz, bo wojna zawsze jest zła, tutaj niezależnie od tego, kto ją prowadzi, w jakim kraju. Teraz no, Ukraińcy też bardzo dobrze medialnie są w stanie pokazać ogrom tego, co tam się dzieje. Ich strat i ich zmagań o wolność. Natomiast to, co widzimy, to jest tak naprawdę pewne powtórzenie dziczy z 1939 roku, ta, która do nas wkroczyła wtedy i właściwie może nie aż w takiej skali bezpośrednio militarnej wtedy, bo ale ludzkiej i społecznej na pewno potraktowali nas wówczas. I teraz to jest taki idealny moment, żeby trochę się obudzić, jeśli ktoś myślał, że to jest odległa historia, że no, Armia Czerwona była, jest, a jej nie ma, jest gdzieś daleko. No, nagle się okazuje, że właściwie spadkobierca tej armii albo ciąg dalszy jest w stanie po 80 latach dokonać właściwie takich samych zbrodni na kolejnym narodzie. I to narodzie, który jest nam bliski, bo sąsiadujemy z nim bezpośrednio. I być może jest to idealny moment do tego, żeby ci, którzy no w jakiś sposób się dystansowali, chociażby od tego, że no to już było czasy minione, przeszłe, pomnik stoi, nikogo nie gryzie, nie zostawmy go w spokoju. No ale jeśli się nagle okaże, że ten pomnik symbolizuje to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie,
właśnie,
bo symbolizuje tak naprawdę.
Nie są rzeczy, które...
To nie są odległa historia, nie? To nie jest dokładnie. To nie jest coś,
prawda?
Co było, co może być może tak... On mówi, że moi dziadkowie wspominali, bo było źle, tak? Czy byli wywiezieni. Ale myśmy tego nie przeżyli. A teraz widzimy, że... No, pod takim samym symbolem właściwie tego sierpa i młota, czy tej gwiazdy, mamy 2022 rok. Wydaje się, że to jest Europa, centrum cywilizacji, spokojny świat. Do tej pory tak nas przynajmniej karmiono, że tak żyjemy, prawda? A tu obok, właściwie niedaleko nas, odgrywa się to samo, co było wcześniej. Więc dlaczego w takim razie ten symbol, który stoi jeszcze u nas gdzieś tam, czasami zapomniany, ma stać. No, to już całkowicie. No, nawet ci, którzy byli sceptycznie nastawieni do tej ustawy, że niszczymy wszystko i niszczymy przeszłość, historię, no, ktoś powie nam, że no tak, ale to jest część naszej historii. No, te 50 lat to jednak było. Nikt tam tego nie wymarzy.
Nie wymarzy, tak.
Coś się też wydarzyło i też dobrego, no bo coś, odbudowaliśmy kraj po wojnie, więc to też tak można powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystko można zanegować. No ale z drugiej strony ta sama struktura, ci sami ludzie, no nie ci sami ludzie, ale ten sam układ.
Te same mechanizmy.
Ten sam mechanizm jest w stanie zniszczyć człowieka bez żadnych skrupułów tam, w tym momencie, to co samo się działo tutaj. Więc po co, jeszcze raz pytam, żeby taki symbol, nawet dla naszych pokoleń następnych, żeby pytali, czy byliśmy aż tak, przepraszam, głupi, że widząc to, co się dzieje obok, dalej pozostawiliśmy to miejsce, tak jak ono było od 60 bodajże 8 roku, bo jeśli mówimy o Włodawie chociażby, ten pomnik od tego czasu tam stoi.
Ważna lekcja, bez wątpienia.
Bylebyśmy odrobili ją, jak należy.
I przyłóżmy się do tej lekcji, o co apelował doktor habilitowany Jacek Romanek, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.